Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu goście Ryszard Świecki, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Adam Gawrylik, prezes PSL-u na Pomorzu, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Dzień dobry. Kazimierz Koralewski, radny Gdańska Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Michał Urbaniek, dyrektor Biura Prasowego Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Co myślicie o tym akcie dywersji na torach, o uszkodzonych torach? To jest po prostu kolejny odsłona wojny hybrydowej i właściwie nie powinniśmy się dziwić, a ciągle liczyć z tym, że takie elementy się mogą pojawiać? Ryszard Świecki?
Myślę, że w tym gronie nie przesądzimy jeszcze, co się wydarzyło tak naprawdę.
I premier mówi o dywersji, więc tak, że tak się, dlatego być. Się powołuje.
Okay, mhm. Że tak może być. Myślę, że to rzeczywiście trzeba zbadać. Brawo dla tego motorniczego, czy całej służby kolejowej, osób z obsługi, które zobaczyły tę sytuację i nie doszło do tragedii, ale oczywiście, tak jak pani powiedziała, musimy mieć na uwadze, że różne rzeczy mogą się wydarzyć i trzeba pamiętać i też naszym obywatelom mówić, że wojna nie tylko jest za granicą, ale też blisko nas.
Tak się uspokajamy, co od takiego, od ataku do ataku, od dywersji do dywersji. Michał Urbaniak.
Czy sprawa wygląda na rozwojową? Premier dość zachowawczo się przedstawił, co mogło się wydarzyć. Tam mogła być dywersja, ale nie musiała być. Tego dzisiaj nie wiemy. Nie wiemy też z jakiego kierunku, więc to wszystko jest do zbadania. To wszystko jest do weryfikacji. Ja się przyłączam tutaj do gratulacji dla maszynisty, który zauważył prawdopodobnie to, co się wydarzyło, dla reszty służb związanych z koleją. No to pokazuje też, jak ważne jest dobre przeszkolenie dla wszystkich pracowników kolei, dlatego, żeby tam pracowali ludzie także, którzy są dobrze przygotowani, którzy są doświadczeni. No, to znaczy, po prostu musimy bardzo dbać o kolej.
Mówi pan ostrożnie. No nie wiem, świadkowie mówią o tym, że słyszeli jakiś wybuch.
Mówię o tym, co powiedział premier.
Mhm. Kazimierz Koralewski?
Ja przychylam się do opinii, którą słyszałem, że w Rosji nie zna się pojęcia wojny hybrydowej. Dla nich wojna to jest wojna po prostu i na pewno w ten sposób wysyłają sygnały do władz sąsiednich krajów. Możemy wpływać na wasze społeczeństwa, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest w tej chwili ta faza takiej z ich strony agresywnej wojny, ponieważ oni bronią swoich interesów, stracili źródła dochodu, chcą zrealizować swoje cele geostrategiczne i tak dalej. W związku z tym oni są w trakcie wojny i wpływają na pewno takimi właśnie działaniami. Także no cóż, no my powinniśmy odpowiednio być przygotowani na tyle, żeby kontrolować tą sytuację, różne możliwe przypadki. No i jako społeczeństwo powinniśmy być odporni.
I czujnie jak ten kierownik pociągu, Adam Gawrylik?
Tutaj za mało szczegółów jeszcze jest wiadomo i nie wiemy w ogóle, czy my się dowiemy o tych szczegółach tego zdarzenia. Natomiast warto podkreślić takie budowanie świadomości o zagrożeniach w społeczeństwie. Czy mówimy tutaj nie o straszeniu, tylko budowaniu świadomości o zagrożeniach, które mogą być. To jest istotne zagrożenie dla ludności cywilnej. Wykolejony pociąg, no to jest katastrofa.
Jest pytanie, czy w którym momencie, no bo to chodzi oczywiście, żeby wzbudzić też lęk, czy my generalnie jesteśmy na to podatni? Chyba wszyscy są podatni, tylko na ile jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Ale skoro zaczęliśmy od kolei, to porozmawiajmy o metrze. Słuchajcie, no, był kongres PSL-u, tutaj odwołuję się oczywiście tutaj do pana prezesa, niech pan nam powie, jak to będzie z tym metrem w 10 miastach w Polsce? Prezes PSL-u Kosiniak-Kamysz najpierw przed kongresem, a potem na kongresie, może z odrobinę większymi szczegółami, powiedział, że będziemy w Polsce budować metra.
W sobotę odbył się kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie tak naprawdę zakończyliśmy kampanię sprowadzawczo-wyborczą półroczną w całym kraju.
Wiem, pełen sukces, prezesem został prezes.
Prezesem został prezes, bo kto inny miałby zostać tak naprawdę? Kto byłby lepszy? Kto
byłby nie lepszy było niż kandydatów, to nie było szans.
Kamysz, który, przypomnijmy, przejął stery w 2015 roku po niezadowalającym wyniku wyborczym 5-13. Takie są fakty. Przeprowadził stronnictwo też przez problemy finansowe, które były w 2018 roku, kiedy był kryzys, związany z tym, że przed kampanią samorządową koledzy z Prawa i Sprawiedliwości próbowali nam rozebrać klub parlamentarny. Przez chwilę go nie mieliśmy, taka jest prawda, przez parę godzin udało się ten kryzys zażegnać. To jest człowiek, który potrafi walczyć, potrafi być uparty, dlatego kongres prawie jednogłośnie pozwolił dalej misję prezesowania Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi prowadzić. Prezes w swoim wystąpieniu mówił o metrze, tak było, natomiast wydaje mi się, że to jest też zwrócenie potrzeby takiej uwagi na inwestycje, które są podwójnego zastosowania. Znaczy, nie mówimy tutaj o jakimś straszeniu czy godzinie W.
A żeby metro było przy okazji schronem, jak to jest na przykład w
Kijowie. Ale jeżeli są projektowane różne instalacje czy różne inwestycje, to powinno się brać pod uwagę to, żeby to zastosowanie było podwójne, po prostu.
No dobrze, to może ja zapytam Ryszarda Świskiego, o co chodzi z tym projektem? To jest tak jak z CPK, żeby snuć taką opowieść o wielkich inwestycjach, bo Polacy lubią takie ambitne projekty. Skąd nagle pomysł, żeby budować za ogromne pieniądze metro w takich miastach jak Gdańsk, Białystok, i tak dalej, i tak dalej.
Cytując klasyka, nie łączyłbym dwóch systemów monetarnych, czyli nie łączyłbym metra z CPK, bo patrzymy na CPK jako zupełnie inny projekt, ale zostawmy, bo nie dzisiaj czas na rozmowie na CPK. Każdy pomysł związany z infrastrukturą, a dla mnie kolejową, to jest jakiś tam element na tak. Czy jest możliwy do realizacji? Dzisiaj zapewne nie. Ale jeżeli pan premier Kosiniak-Kamysz chciał wywołać tak naprawdę pewnego rodzaju dyskusję na ten temat, to ja jestem za tym, żeby ta dyskusja się odbyła wcześniej niż temat realizacji jakiegoś projektu. Znaczy, żebyśmy znowu się potem nie obudzili z ręką w jakimś tam urządzeniu i nie mówili, nie kontestowali jakiegoś zdarzenia. I rzeczywiście to, co przed chwilą padło na antenie, to rzeczywiście miałby być też taki pomysł połączenia dwóch elementów infrastrukturalnych, czyli tego transportu kolejowego, ja bym powiedział na przykład kolejowo-tramwajowego, którego troszeczkę brakuje, jeżeli chodzi o połączenie możliwości i tramwaju,
ale no
i
właśnie,
kolei.
Ale to co innego, jakbyśmy mówili tutaj o inwestycjach, no już zostawimy przy miastach, ale też jest kwestia terenu poza miastem. Nowe linie, nowe pociągi, linie tramwajowe, a tu nagle metro, które oczywiście jest bardzo wygodnym środkiem poruszania się, ale to są ogromne wydatki. Nas stać na to, żeby budować metro w 10 miastach w Polsce?
Jeszcze raz powiem. Jeżeli ten temat, to hasło, które zostało podniesione w sobotę, ma wywołać chociażby dyskusję, którą dzisiaj się tutaj u pani w audycji proponuje, to niech tak będzie.
Znaczy, to najpierw możemy też porozmawiać o locie w kosmos, nie?
Ale możemy, no są loty w kosmos. No właśnie są. I teraz, jeżeli ta dyskusja wywołałaby kierunek podejmowania decyzji co do budowy infrastruktury, chociażby kolejowo, tramwajowo łączonej, łącznie z tym elementem obronności, to ja jestem za tym. Więc nie zamykajmy tego projektu, niech lepiej on będzie przedyskutowany. Na koniec dnia powiemy sobie, jest możliwy lub niemożliwy do realizacji. Wiemy doskonale, że środków publicznych, państwowych, on jest nie do zrealizowania. Mhm. Więc pytanie, rozumiem, przyszłościowe, czy to też jest taki pomysł trochę na myślenie o funduszach europejskich na przyszłość, następnej edycji projektowania. Może tak.
Michał Urbaniak, co pan myśli o tym pomyśle na metro?
Po prostu taka zarzutka, która dobrze brzmi medialnie, ponieważ łatwo ludziom sobie wyobrazić metro, bo pewnie wielu ludzi widziało, nie wiem, metro w Warszawie, metro w Londynie, w Budapeszcie i tak dalej. No i wyobraża sobie, że skoro tutaj wicepremier polskiego rządu rzuca pomysłem metro w 10 największych miastach Polski, to by oznaczało, że państwo na to da pieniądze. Ja w to nie wierzę. Tak słusznie już zaznaczył senator Świlski. Państwo nie ma na to dzisiaj pieniędzy. Więc to była raczej po prostu niepoważna propozycja, która miała wybrzmieć, może rozpocząć jakąś dyskusję. No ale pytanie, czy to dobrze, że wybrzmiała? No mam mieszane uczucia, no to, że się będzie chwilę mówić o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, to nie spowoduje, że w Polsce będzie lepiej, tak? Więc on się powinien zająć tymi kwestiami, za które jest dzisiaj odpowiedzialny, czyli kwestią żołnierzy, kwestią obronności. I nawet jeśli będzie opowiadał o tym, że tak, metro może mieć też tę funkcję, by wykorzystywać je jako schrony, to nim te metra by powstały, chociaż w jednej miejscowości z 10 wymienionych, to pewnie minęłoby wiele, wiele lat. Więc no, miło, fajnie, sympatycznie o tym porozmawiać, ale to jest niepoważne.
Najszybciej to chyba powstanie w Krakowie, bo oni wydają się
na to trzeba mieć
dzisiaj
naprawdę duże pieniądze, żeby
tak, Kazimierz Korawski.
My w Gdańsku, czy w Trójmieście, przypominam, też mamy SKM-kę, która de facto spełnia trochę rolę metra, tak? Bo jest taką koleją, która jedzie przez kilka miast i zatrzymuje się dość często.
PKM-ka na Kowale chwilowo będzie takim trochę...
PKM
bardzo dobrze,
tak?
Bardzo dobrze.
Kazimierz Koralewski, byłoby fajnie, prawda?
Uśmiechnijmy się do wicepremiera, do premiera z PSL-u. Gdańsk potrzebuje pieniędzy na PKM. Gdańsk Południe potrzebuje również na tunel pod Pachołkiem, żeby domknąć ramę komunikacyjną Gdańska. Ważne połączenie.
To jeszcze wierzy.
Ważne połączenie.
Zróbmy
dla
spacerowych
dla
na czasie jeden jeszcze dodatkowy pas.
Bo w końcu jesteśmy miastem, które służy gospodarczo całej Polsce i nowe tory kolejowe do portu. Za chwilę ten port się zadławi ładunkami. W związku z tym to są strategiczne wydatki, na które trzeba znaleźć finansowanie. I tak jak tutaj mój przedmówca mówił, mamy SKM, czyli takie metro. Specyficzne miasto, jesteśmy rozciągnięci po prostu wzdłuż dolnego tarasu. I trudno byłoby ulokować metro, które gdzieś w poprzek tego powiedzmy korytarza miałoby gdzieś się przemieszczać pod górę. Tutaj mamy koleje, w związku z tym myślę, że to byłoby zdublowane. Więc uśmiechamy się o to, co mamy w strategicznych planach tutaj w Gdańsku, w województwie pomorskim.
Panie prezesie, my mamy zupełnie inne potrzeby niż metro w Gdańsku. Chociaż oczywiście wzięlibyśmy to wszystko, co by nam dali te pieniądze na to metro.
To jest mówienie o pewnej przyszłości, natomiast wystarczy sobie zobaczyć obrazki, które są między innymi w mediach z Ukrainy, gdzie chowają się mieszkańcy podczas różnych sytuacji niebezpiecznych. Nam brakuje schronów. Ja nie mówię, że metro ma być schronem samym sobie.
No, trochę tak
jest
mówi.
Zupełnie, trochę jest zupełnie mówi. Innego przeznaczenia. Natomiast jeżeli sposób myślenia jest taki, że możemy coś połączyć, jeżeli ta inwestycja mogłaby być tak zwanego dual use, czyli podwójnego przeznaczenia, dotyczące również tych obronnych zdarzeń, to niech tak będzie.
A czy to nie jest takie trochę rozbudzanie... nie wiem, jakichś takich nadziei, bo tak się ciągle zastanawiam. My Polacy lubimy tak myśleć o sobie jako tak, że jesteśmy tacy wielcy, a tak myślę, wyobrażam sobie metro w 10 miastach w Polsce, Białymstoku, znam to miasto jakoś, nie wiem, no dobrze, niech będzie metro też tak, po co to w ogóle?
Ja dodam, panie rektorze, taki był pomysł tunelu pod Sopotem, drogowego tunelu z Gdyni do Gdańska. A więc no, o tej długości to się nigdy nie było w stanie ziścić ze względu na koszty budowy takiego tunelu, a metro to by musiał być jeszcze większy koszt.
Mhm. Nie, no elementy tworzenia również są początkowo takie, no marzycielskie troszeczkę.
No dobra, ale my mamy tutaj inne rzeczy do zrealizowania.
Ale okej, tylko że te rzeczy, które zostały przed chwileczką też wskazane, numeratywnie powiedziane, będą tutaj na Pomorzu tworzone, czyli kwestia kolejnych torów do portu z jednej strony.
Tunel pod Pachołkiem?
Nie powiedziałem o tym. Okay. Powiedziałem w tej chwili o torach. To o takich rzeczach. Pomorska Kolej Metropolitalna na południe do ulubionej pani gminy chociażby. No będą się działy rzeczy. No, ja przypominam kiedyś...
Czy mam nadzieję, że będzie na to finansowanie?
Będzie.
Pani
senatorze. Pani będzie spokojna. To uspokajam od razu. Ale to ja pamiętam, ja trochę z uporem maniaka. Ja tu kiedyś to raz powiedziałem, powtórzę to drugi raz. Kiedy szliśmy z projektem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, wszyscy pukali się w głowę, wszyscy. Pierwsi pukali się w głowę i mówili, że nie uda się. Z całym szacunkiem dla kolejarzy, o których rozpoczęliśmy audycję, to byli kolejarze. Mówili, nie, to się nie uda, to nie ma szansy się udać. Okazało się, że na Pomorzu województwo zrobiło tę linię kolejową. Dzisiaj funkcjonuje. Dlatego ja traktuję myślenie i mówienie o metrze, chociażby w naszej aglomeracji, jako pomysł. Czy ktoś to podchwyci i będzie dalej pracował nad tym projektem? Oby tak.
PKM-ka, pamiętam powstawanie, to mieliśmy wtedy, pamięta pan, byliśmy przed Euro 2012. Musielibyśmy jakieś igrzyska tutaj zaplanować.
No to w głowie
to wtedy
sobie te
byłoby
igrzyska,
tak po polsku tak właśnie, jest. Że jak będziemy mieć igrzyska, to będzie wtedy metro, w którym mieście.
A może
niekoniecznie
trzeba. No dobrze.
Chcielibyśmy oczywiście mieć, ale jak wiele różnych rzeczy. Teraz porozmawiamy o ochronie zdrowia. Prezydent Karol Nawrocki rozważa zwołanie posiedzenia Rady Gabinetowej, bo sytuacja w ochronie zdrowia według niego jest dramatyczna i konieczne jest spotkanie, rozmowa w tej sprawie. Rozmawiamy o tym dlatego, że pod koniec tego roku są placówki, szpitale, które informują o tym, że nie ma środków i wstrzymują zabiegi. W naszym województwie to są głównie zabiegi endoprotezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych, mówi się o operacjach zaćmy, badaniach obrazowych, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Ja już tydzień temu pytałam tutaj polityków, kiedy w końcu będzie taki moment, w którym politycy razem, wespół podejmą decyzję o takich zmianach w ochronie zdrowia, żebyśmy co roku jesienią o tym samym nie rozmawiali, mimo dosypywania pieniędzy do systemu. No to może Ryszard Świlski jednak.
No to widzę, że się pierwszy w kolejce jestem.
No jak będzie.
No dobrze, to dziękuję serdecznie.
Kiedy?
Na pewno nie teraz. To odpowiadam na wprost. Rzeczywiście wydaje się, że są strefy życia publicznego, o których jedną z nich pani wspomniała, czyli służba zdrowia, ja bym jeszcze dołożył politykę zagraniczną, która powinna być na zupełnie innym poziomie dyskusji, czyli dyskusji, gdzie polityka idzie trochę na bok. Tego nam brakuje. I myślę, że to w najbliższym czasie się nie zmieni. Ja jestem realistą. Ja, jeżeli no, można takiego zwrotu użyć, ja trzymam kciuki za panią minister, z którą 10 lat miałem przyjemność współpracować w samorządzie województwa i wiem, że zna się na temacie. Znaczy, i z jednej strony ja się cieszę, nie chcę nikogo urazić,
ale
fajnie, że nie jest lekarzem też. On od tego chce zacząć. Ja pamiętam, czym się zajmowała pani minister w samorządzie regionalnym. Pamiętam pracę, którą włożyła w cały system naprawy służby zdrowia, opieki tutaj na Pomorzu, restrukturyzacją szpitali pomorskich. Gdyby, uwaga, poszła takim torem, mam nadzieję, zmian w całym kraju, to widzę światło w tunelu i to będzie odpowiedź na pani pytanie. Dlatego trzeba i bardzo się cieszę, że pani minister nie stoi przed mikrofonem i codziennie robi konferencji prasowej, co jej zarzuca się, tylko zajmuje się konkretnymi zdarzeniami.
No tak, ale wie pan, że restrukturyzacja, zresztą pewnie Kazimierz Koralski będzie miał zupełnie inne zdanie o tej restrukturyzacji, której dokonała
Jolanta Grenda. Ale nie jestem przekonany, że będzie miał inne zdanie.
To jest trudny proces. Tak? I sama minister nic tu nie poradzi. Potrzebna jest decyzja polityczna. Ja przypominam, że wiosną ubiegłego roku ówczesna minister Leszczyna miała swój projekt, no tak w skrócie powiedzmy, dotyczący sieci szpitali. On się chyba inaczej nazywało, bo to sieć w szpitali to była zapisu. I co? I nie było decyzji politycznej. Ale to pytam Kazimierza Koralskiego. To może pan powie, czy pan dobrze ocenia, czy źle, bo ja powiedziałam, że na pewno inaczej. Więc.
Oczywiście mam pewne doświadczenie już życiowe, bo byłem przez wiele lat w radach społecznych przychodni marszałkowskich, które były potem komercjalizowane. Więc to się okazało, że to nie rozwiązało problemów obywateli, tak? Mieszkańców czy obywateli w Polsce. Komercjalizacja. Dzisiaj, kiedy myślę o kryzysie, który pojawia się na 2 miesiące przed końcem roku, no to wydaje się, że jest to kwestia kosztu rzędu kilkunastu miliardów złotych, co dla takiego dużego państwa jak Polska nie wydaje się jakąś horrendalną kwotą, której zabrakło w tym systemie. I pod tym pretekstem chce się znowu restrukturyzować, a więc może likwidować szpitale, bo o tym się mówiło, że 30% szpitali można w Polsce zlikwidować, żeby reszta działała bardziej efektywnie, bardziej ekonomicznie i tak dalej.
A nie słyszałam, to pani minister nic takiego nie mówiła.
Nawet mówiono o tym, że panie mają rodzić, kobiety mają rodzić na SOR-ach, prawda, bo to będzie bardziej ekonomicznie.
Ale to póki co chyba no publicystyka, oczywiście, bo żadnych decyzji, ani takich poważnych zapowiedzi a propos tych porodówek nie było.
Ja myślę, że tutaj państwo polskie powinno raczej pomyśleć o przychodach, które potem można transferować właśnie w sferę ochrony zdrowia. I te kilkanaście miliardów można było znaleźć, bo te przychody powinny, tutaj widzimy, że tu jest problem, kiedy te przychody budżetu maleją. Być może staje się on nieszczelny. Stąd wydaje się, że można oczywiście robić jakieś zmiany w systemie leczenia i tu są różne zdania podzielone, tutaj nie jestem ekspertem, w związku z tym za żadnym z nich nie obstaję. Natomiast na przykładzie powiedzmy Trójmiasta niedawno radni uchwalili petycję w sprawie nowego szpitala w Gdyni. Jak to brzmi w stosunku do potrzeb, które są na przykład właśnie w takim mieście jak Gdynia, który obsługuje cały region, również jeśli chodzi o ochronę zdrowia. i perspektywa inwestycji w takie środki trwałe, a potem jeszcze związane wtedy jest z kolejnym wydatkiem z Narodowego Funduszu Zdrowia. A więc potrzeby są i likwidacja takich szpitali, no to raczej jest przeciwskuteczna. Jeśli dzisiaj są zatrzymane operacje, no to jak co, będzie mniej szpitali, to będzie więcej wówczas tych operacji? No nie, no robi się kolejne wąskie gardło.
Adam Gawrylik, tutaj był argument, że
likwidacji szpitali,
komercjalizowaliście jako samorząd województwa przychodnie i to nie spowodowało mniej problemów dla pacjentów.
Ja bym wolał spojrzeć na fakty. Pani minister Grenda jest świetnym fachowcem w zarządzaniu szpitalami. Nie jest lekarzem, jest radcą prawną, ale świetnie zarządza szpitalami. Przykład tego jest, co zrobiła jako dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. Z trzech szpitali, które ze sobą konkurowały, w Jeheurowie dwóch gdyńskich, stworzyła podmiot medyczny, spółka na prawach handlowych, która dzisiaj nie dość, że nie konkuruje między sobą w innych szpitalach, to jeszcze ma bilans dodatni. To są szpitale w ogóle samorządowe, samorządowe Województwa Pomorskiego, są szpitalami, które nie są zadłużone. Mają swoje pieniądze, mają pieniądze na inwestycje. Jeśli pozyskują środki europejskie, to mają swoje pieniądze na wkład własny. To jest bardzo ważne. Więc myślę, że to spojrzenie pani minister całościowe na system szpitalnictwa w Polsce z doświadczeń samorządowych będzie bardzo przydatne. Ona powiedziała jedno, że w tym roku prawdopodobnie tych pieniędzy na niektóre zabiegi może nie starczyć. To nie znaczy, że ich nie będzie. Ale w przyszłym roku ta sytuacja będzie
już... Może nie starczyć, to znaczy, że ich nie będzie. No nie, albo będą, albo nie będzie.
Ratujące
zresztą
życie
tak
na pewno...
samo jak w ubiegłym roku.
Ratujące życie na pewno będą. W zeszłym roku ministra nie była, od ministra jest od paru miesięcy.
Ale te same problemy są każdego roku pod koniec roku.
Zapowiedziała jasno, że w przyszłym roku tych problemów, przynajmniej finansowych na niektóre zadania medyczne, że tych problemów nie będzie.
Panie marszałku, powiedziała w jednym z wywiadów, że w przyszłym roku to dopiero możemy się zderzyć ze ścianą, więc chyba albo udziela różnych wywiadów, albo my co innego czytamy. Michał Urbaniak, ja wiem, jakie jest stanowisko Konfederacji w ogóle wobec publicznej ochrony zdrowia, ale na dziś.
Jakie?
Ale na dziś.
No, jakie mamy stanowisko? Znaczy,
wy popieracie zupełnie inny system niż dzisiaj istnieje w Polsce. Ale na dziś dorzucać kilkanaście miliardów do ochrony zdrowia, czy tego nie robić?
Pytanie skąd? Na ten moment, w sytuacji, w której jesteśmy przy takiej umowie społecznej, jaką mamy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, być może niezbędną rzeczą jest to, żeby po prostu dosypać te pieniądze do systemu. Mówimy, że na ten rok ma być to 14 miliardów dziury w systemie ochrony zdrowia, a w przyszłym 23, bo to już jest prognozowane. Zatem no to może być katastrofa. Tak? To są naprawdę tysiące osób, które mogą być nieobsłużone w tym systemie i wiele osób może z tego powodu stracić zdrowie lub życie. Ale tak, generalnie jesteśmy krytykiem tego systemu, takiego jaki dzisiaj mamy, ponieważ uważamy, że to jak jest zarządzany NFZ, jak czasem z palca są wyceniane niektóre zabiegi czy procedury medyczne, no powoduje, że system jest niewydolny, więc uważamy, że w systemie powinno być po prostu wielu ubezpieczycieli, z których, czyli wielu płatników, z których można korzystać, którego można sobie wybrać i idąc w tym duchu, nie konkurowałoby się o cenę, tylko bo każdy ubezpieczyciel mógłby po prostu pobierać składkę, którą dzisiaj się płaci, ale jakością i dostępnością, czyli szerokością koszyka świadczeń. No, to jest oczywiście proces i to nie jest coś, co moglibyśmy wprowadzić rewolucyjnie.
Kiedyś na początku tej reformy to była taka idea, kiedy to się nazywało kasy chorych.
Działa to w Niemczech, działa to kasy w chorych. Czechach. I tam na przykład w Czechach największym ubezpieczycielem dalej jest ubezpieczyciel państwowy, tam około 75% rynku posiada, ale jest kilkunastu mniejszych, którzy konkurują z nim.
Panie Kazimierzu, ja ostatnio słyszałam, że Jarosław Kaczyński mówi o modelu niemieckim. Czyli rozumiem, że i publiczne...
W służbie zdrowia?
Tak.
W systemie, systemie finansowania ochrony zdrowia.
W Wiedzenie albo teraz w weekend mówił o tym. Cóż to za pomysł?
No, to jest stwierdzenie faktu.
Szkoda, po prostu,
kiedy przyglądamy się, jak są przepływy finansowe w tym niemieckim systemie, kiedy to gmina nawet bierze odpowiedzialność za swoich mieszkańców i pokrywa różnego rodzaju koszty, powiedzmy i tak dalej. Także ja bym powiedział, model niemiecki, jeśli chodzi o pracę w tym systemie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, to są moim zdaniem europejsko-modelowe.
Ta audycja przejdzie do historii.
No ale wy co? Co było za Matka Święta tutaj powiedziane?
Nie, ale no, że system niemiecki.
Ja wiem, ja to rozumiem, ale jak jest dobre rozwiązanie, tylko pytanie właśnie, że jak teraz słyszymy o tym systemie, a nie wtedy, kiedy była...
Niemcy są konsekwentni w tym systemie i że tak powiem, przyglądając się tak dokładnie od kulisów, jak ten system działa, szpitale, przychodnie, no i oczywiście kasy chorych, tak, to też jest element tego systemu, także ogólnie ten system działa dobrze w ten sposób, że nie ma tego problemu, że przychodzi tam listopad, powiedzmy grudzień i nagle likwiduje się zabiegi.
Ale to miło słyszeć, bo widzę, że po prostu PiS chciałby poniekąd realizować program Konfederacji.
To też jest ekonomia, ale możemy oczywiście rozmawiać.
No, jakby nie patrzeć, dla nas wszystkich, którzy siedzimy tutaj w studio, system ochrony zdrowia moim zdaniem powinien być na jakimś poziomie konsensusu politycznego, tak?
Takie kwestie
bezpieczeństwa.
Bo to jest bezpieczeństwo też obywateli naszych, tak? Więc no, skończmy z tym, że to jest oś podziału i będziemy się tutaj naparzać, tylko zacznijmy faktycznie rozmawiać o realnych rozwiązaniach. To ja jestem jak najbardziej za tym.
Cudowny wniosek, gdyby był w ogóle możliwy do realizacji.
Wystarczy, żeby tylko te doświadczenia pomorskie były realizowane w całym kraju.
Mówiło się o procentowym środka, w stosunku do PKB zasilaniu ochrony zdrowia. Polska jeszcze nie osiągnęła tego wskaźnika, który jest dla Czech na przykład, czy dla Niemiec, jeśli chodzi o poziom ochrony zdrowia, wpłacanie, o budżet, powiedzmy, Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o PKB.
No dobrze, to idźmy dalej. Wszyscy byśmy sobie tego życzyli, ale ja tak jakoś kompletnie tego nie widzę. Szczególnie po atmosferze sporu, jaki jest w polskiej polityce. Ale też wydaje się, że się zaostrza spór pomiędzy dużym a małym pałacem, czyli pomiędzy kancelarią prezydenta i kancelarią premiera. Może szeroko kancelarią premiera. Chciałabym was zapytać, jak wy oceniacie tę historię z brakiem awansów dla sędziów? No, wcześniej to była kwestia też nie dania awansów oficerom. To pierwszy Ryszard Świński.
Nie spodziewałem się niczego innego, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo po wyborze Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Wiedziałem, że tak będzie. Znaczy, to nie jest żadna tutaj mądrość objawiona. Źle się dzieje, że pan prezydent Nawrocki stosuje zasadę jakiegoś tam, nie wiem, zemsty politycznej w związku z tym, że ileś osób, a wtedy w 2021 chyba ponad 4000 sędziów podpisało prosty list mówiący o tym, przestrzegajmy prawa w naszym kraju. I między innymi na tej liście tych 4000 znalazły się osoby, którym dzisiaj pan prezydent Nawrocki mówi, podpisałeś, to nie awansujesz.
Tylko, że to jest takie domniemanie, bo tak została sprawdzona ta lista.
Przepraszam. Pan prezydent powiedział, znaczy powiedział kilka miesięcy temu, przestrzegał, mówił i tak dalej, i tak dalej. Ja przypomnę, że ta lista powstała 4 lata temu. 4 lata temu. No więc co ma piernik do wiatraka tak naprawdę, chciałoby się powiedzieć. Ja przypomnę, bo nie wszyscy może nasi słuchacze o tym wiedzą. My nie mówimy o jakichś awansach na zaszczytne jakieś funkcje. My mówimy o awansie
Sądu rejonowego do okręgowego.
Dokładnie. No. Młodych ludzi, którzy ciężko pracowali, ciężko uczyli się i czekali w kolejce na to, żeby przecież niektórzy z nich już pracują, są delegowani do Sądu Okręgowego, żeby tak naprawdę zaakceptować i taką decyzję podjąć na piśmie, że mogą tam pracować. No, nie wiem, po co prezydent Nawrocki to zrobił. Dotknęło to również tutaj naszego lokalnego podwórka.
Kazimierz Koralewski.
No, prezydent jako kandydat już zapowiadał takie działania, że będzie trzymał się litery prawa. Zresztą kryzys w wymiarze w sądownictwie polskim już trwa wiele lat. Właśnie z tego powodu, że są różnego rodzaju interpretacje.
Ale co myśli pan, to, że to, co zrobił prezydent, to powoduje naprawę tego systemu?
Trzymajmy się litery prawa, tak? Prezydent zapowiedział swoją jakąś tam pewnie linię decyzyjną i w tej chwili jesteśmy w fazie jakiegoś chaosu prawnego, my jako obywatele. Bym powiedział, zaczynamy się bać, czy ten system się nie załamie. Druga rzecz, czy możemy liczyć na bezstronność sędziów, tak? A przecież nas się kształciło, uczyło się nas, że sędziowie są niezawiśli, prawda, i tak dalej, nie angażują się politycznie, zresztą ustawy o tym mówią. No i w związku z tym, nie wiem, taki list, to jest też pewna forma jakiejś działalności publicznej, społecznej, ujawnienie pewnych jakichś poglądów. I dzisiaj też mamy wśród sędziów różne poglądy.
No dobrze, tylko przypomnijmy, że ten list z 2021 roku, który podpisał około 4000 sędziów, to był taki list wzywający do przestrzegania orzeczeń europejskich. No, generalnie on podważał Izbę Dyscypliny Sądu Najwyższego TSUE. To był, tak chodziło o TSUE. Przecież potem była decyzja, tak, o tym, żeby tę izbę zlikwidować. To dlaczego dzisiaj to ma być argument?
No, to jest generalny spór o to, czy takie zewnętrzne organy są kompetentne, żeby wyrokować o polskim systemie sądownictwa. Poza traktatowe, powiedzmy, takie wpływanie, tak? Tego w traktatach nie ma. My powinniśmy sami decydować o kształcie. Zresztą dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, że na przykład orzeczenia sądów są uznawane nawet przez kontestatorów, jeżeli się podobają prywatnie, tak, jakieś orzeczenie, to ten sędzia jest okej, ale gdy to chodzi o jakiś inny, tam powiedzmy, wyrok, to jest neosędzia, prawda, i nie uznaje się tego orzeczenia. W związku z tym ten dualizm jest nie do utrzymania.
Ale panu się podoba ta decyzja prezydenta o nie dawaniu awansów tym sędziom i zapowiedź, że tak będzie przy kolejnych awansach?
Ja tutaj prezydenta nie będę osądzał, ale to są jego prerogatywy, jeśli chodzi o powołanie sędziów, i w związku z tym zdajemy sobie sprawę, że jest KRS. KRS robi konkurs, potem robi rekomendacje, a potem prezydent podejmuje decyzję. I wydaje się, że no jest to jednak organ. W związku z tym sędziowie to są też ludzie, oni też muszą podejmować decyzję, w jaki sposób mają funkcjonować w tym systemie, żeby
zachować... I
nie podpisywać,
broń Boże, już żadnych listów poparcia lub...
Na pewno nie ujawniać swoich poglądów, przecież no, nawet w opowiedzi, okej, zdarza się, dzisiaj w radiu też słyszeliśmy panią sędzię prywatnie, prawda, poza orzekaniem. To jest zupełnie co innego, kiedy sędzia zakłada łańcuch na szyję z orłem i orzeka, a zupełnie inaczej, kiedy sędziowie poruszają się w przestrzeni publicznej. Ale ktoś to ostatnio bardzo trafnie, moim zdaniem, ujął, że politykę zostawmy politykom, tu są, prawda, parlamentarzyści w tej sprawie, którzy tworzą prawo, a sędziowie po prostu je egzekwują.
To może Krajowa Rada Sądownictwa powinna być wybierana jednak spośród sędziów, skoro politykę mamy oddzielić.
No, tak,
krótko,
tak,
Ryszard Świński, a potem Michał Urbaniak.
Jeszcze raz przypomnę. To są ludzie, którzy czekają 4 lata na tę decyzję. Znaczy,
no i nie będzie tej decyzji.
No tak, ale my mówimy o czymś innym. To
nikt ich nie ukarał, po prostu nie dostali
awansu.
Dzisiaj się nie dzieje, to nie ma przyczyny i skutku. No w ogóle to państwo wprowadziliście przez 8 lat takie właśnie, taki dualizm w systemie prawnym.
Ale mówimy o sędziach, to ich decyzje, prawda, czy prywatne, czy powiedzmy w ramach swojej działalności zawodowej, to ich decyzje spowodowały tę sytuację, jaką dziś mamy. A nie, że
nie bali się i powiedzieli, nie łamcie prawa w naszym kraju. Po prostu.
Michał Urbaniak.
Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak neosędziowie, co nie dla wszystkich jest oczywiste. W polskim systemie prawnym, w polskiej nomenklaturze prawnej nie ma takiego określenia.
No to jest pojęcie publicystyczne.
Tak, dokładnie. Są po prostu sędziowie i sędziowie, jedni sędziowie nie mają prawa podważać legalności innych sędziów. Więc w sytuacji, w której część sędziów robiła to de facto, no to ciężko może o inną reakcję niż to, żeby w jakiś sposób to ukrócić.
Ale czy pan myśli teraz, że na przykład gdyby były prośba o awanse co do 4000 sędziów, tych, którzy podpisali wtedy ten list, to jest uzasadnione, żeby nie dawać im awansów? Jeśli by taki wniosek w ogóle był, wnioski.
Jeśli byłby taki wniosek, to moglibyśmy nad tym dywagować. Natomiast takiego wniosku nie ma. Pamiętajmy, że te 46 osób, no to są osoby też, które były bardziej aktywne niż wszyscy inni sędziowie, więc...
A nie wiem, skąd pan to wie, ale okej, okay, bo ja się tego nie dowiedziałam.
Skoro podpisali ten list, to już jest pewna aktywność, która wykracza nieco poza nieco to, co powinien robić sędzia. Sędzia powinien zajmować się wyrokami, a nie publicystyką czy polityką, tak? I tutaj też absolutnie nie zgodzę się z tym, że tylko sędziowie powinni wybierać sędziów. Ponieważ, czy decydować o tym, kto podejmuje jakie awanse. Ponieważ część sędziów w systemie, który dzisiaj mamy, to są jeszcze sędziowie postkomunistyczni. I póki ten system działał tak, że jedni wybierali drugich, no to ten system się betonował coraz bardziej. Więc to potrzeba było czegoś takiego jak otwarcie. Natomiast to, jak zrobił to PiS. No uważam z, czy w ogóle jako Konfederacja, no krytykowaliśmy to wiele, wiele razy. My choćby w sprawach dyscyplinarnych na przykład, przy których jest też spory spór, mówiliśmy wielokrotnie i zgłaszaliśmy takie poprawki także przy ustawach, które miały zmieniać prawo o sędziach. Zgłaszaliśmy na przykład poprawki dotyczące tego, by wprowadzić czynnik społeczny, czyli na przykład ławy przysięgłych, które mogłyby także pomagać w orzekaniu. To działało w Polsce. Przypominam, że to w Polsce działało przed II wojną światową.
Politycy byście wybierali te ławy przysięgłych.
No niekoniecznie my mielibyśmy je wybierać. To naprawdę można różne klucze tutaj zastosować, żeby były sprawiedliwe i losowe. Ale taki system na przykład działał przed II wojną światową w Polsce. Potem komuniści to zlikwidowali. Więc dlaczego nie mielibyśmy do tego wrócić? W krajach anglosaskich ławy przysięgłych działają. Dlaczego u nich działają, a u nas miałyby nie działać?
No i wtedy dochodzimy do resetu konstytucyjnego, bo już jesteśmy to w takim miejscu, że nawet chyba prezes Kosiniak-Kamysz mówi o resecie konstytucyjnym.
Prezes Bosak też o tym mówił wielokrotnie. Jeszcze do poprzedniego prezydenta, spotykał się z poprzednim prezydentem, proponował spotkania premierowi, by w ogóle zacząć rozmowę o resecie konstytucyjnym dotyczącym systemu
ochrony sprawiedliwości. Ale tutaj sąd nie ma w ogóle o tym, ale, do tego przestrzeni.
No, właśnie, no jest takie zacietrzewienie po stronie PiSu i Platformy, że ciężko o cokolwiek.
Adam Gawrylik.
Obywatele mają prawo oczekiwać, że sądy będą działać sprawnie i będą wydawały wyroki w czasie przewidywalnym.
O, 5-4
Pani sędzia,
lata.
Która dzisiaj
największy
była gościem Radia Gdańsk, powiedziała, że jeżeli nie będzie tych nominacji, to za jakiś czas w instancjach wyższych ten czas oczekiwania na wyroki będzie dłuższy. Może być dłuższy. I to wskazało na pewien problem.
Ale największy problem jest dalej w sądach rejonowych, a nie w tych okręgowych czy apelacyjnych.
Wydaje mi się, teraz wstawiam tezę przewrotną, że pan prezydent chyba dostrzegł słabości upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, bo część tych sędziów, która miała tę nominację otrzymać, jednak była opiniowana przez obecną KRS.
No, niech pan nie idzie tą drogą, to w ogóle nie ma z tym nic wspólnego, chociaż rozumiem, że koalicji może takie tłumaczenie byłoby na rękę. No dobrze, czyli będziemy dalej czekać długo na swoje sprawy rodzinne, cywilne i tak dalej. Chociaż nie wiem, może rozwody będą łatwiejsze. Jest jakaś taka propozycja.
No ale nie idźmy tą drogą. Nie, no ale to by musiała być jakaś głębsza reforma, żeby przyspieszyć.
No tak, tak, pamiętam to.
Orzeczenie.
Pamiętam, minister Ziobro nam to obiecywał.
Kiedy stykamy się z tym systemem w ramach obowiązków zawodowych ewentualnie i tak dalej, no to prawda, jedno posiedzenie wiosną, potem jedno jesienią, potem znowu jedno posiedzenie wiosną.
Jeszcze jakieś odwołane po drodze, prawda? Bo ktoś nie może, bo ktoś się...
Ja w sumie może 10 godzin pracy, tak?
A wy mieliście jakieś osobiste doświadczenia z takimi sprawami?
Nie i mam nadzieję, że nigdy.
Sądowymi, bo ja na przykład czekam na proces frankowy. 3 lata już chyba, w ogóle nie ma terminu.
W Gdańsku
5 lat teraz.
W dawnych czasach, kiedy w Młodzieży Polskiej jeszcze byłem, a z tej organizacji się po prostu wyrasta z racji statutu.
Nie,
no,
cały czas młody jest, nie?
Ale już 5 lat nie mogę tam być. Nie, to w imieniu Młodzieży Polskiej akurat wytoczyliśmy sprawę Radomirowi Szumełdzie, którą przegrał i to trwało chyba też za 3 lata.
No w sprawach cywilnych jakieś doświadczenie mam, w związku z tym bywałem w sądach, sprawach w sądzie rodzinnym też z racji obowiązków też, w związku z tym no poznaliśmy ten system.
Jest ciężko.
Nam się zdążyła zmienić reprezentacja prawna w międzyczasie.
Na koniec chciałabym was zapytać, jaką macie ocenę działań zarówno prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry, jak i jego samego. Wiemy, że jest w Budapeszcie, albo właściwie wiemy, że był kilka dni temu w Budapeszcie, bo pokazała go jedna czy druga telewizja. No właśnie, Ryszard Świlski.
Naprawdę dzisiaj pierwszy jestem.
No tak mi jakoś, może z prawej strony, tak mi jakoś wygodnie. Prymus. Ale jeśli pan bardzo nie chce...
Nie, to... dobra, jasne, że tak. Już później nie zaprosi mnie pani do radia i to no mogę
jest
być pierwszy.
Jest szansa na lekcję dyskusji.
Zawsze w uszach brzmi jedno wystąpienie pana posła Ziobry, czyli tam było to powiedziane, że no, niewinni nie mają się czego obawiać. No to przecież niech wróci gdziekolwiek jest, czy jest w Brukseli, czy jest
ale
na
nie
Węgrzech.
Ma zaufania do wymiaru sprawiedliwości, do prokuratora generalnego, ale do prokuratora krajowego.
Proszę
słyszy pan, co panie mówię, jaki używa argumentu.
Panie redaktor, ja nie miałem zaufania do pana Ziobry i nie uciekłem przez 8 lat do Budapesztu albo do Brukseli. Idźmy tą drogą.
No nikt panu nie chciał stawiać zarzutów, 26 zarzutów o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
No bo nią nie kierowałem. No to kto miał mi postawić zarzuty? Nie kierowałem.
Ziobro też twierdzi, że nie kierował.
No to niech wróci i powie, że nie kierował. I niech się obroni.
No niech udowodni swoją niewinność. No,
Bardzo ładnie.
Słyszałem taką tezę.
Ale, tak. ale niech to przyjedzie, niech przyjedzie i niech, niech się broni. No jeżeli ktoś mu był ministrem sprawiedliwości, jest fachowcem w swojej branży, reformował, tak jak było przed chwilą powiedziane, system związany z wymiarem sprawiedliwości, no to czego ten chłop się boi? No niech po prostu wróci. Niech nie robi z siebie męczennika, bo ja już wiem, jaka będzie za chwilę teza. Znaczy za chwilę będzie teza, że z konwboja stał się męczennikiem i na tym będzie budowana cała narracja. Dajmy sobie spokój. Panie Zbigniewie Ziobro, niech pan wraca do Polski.
Pan Kazimierz Koralewski, wędrownik?
W areszcie nie ma dobrej opieki onkologicznej na pewno. W związku z tym to jest
to
akurat...
Jest
to
nie jest pewne, że trafi...
To nie jest żadna klinika,
drugie,
proszę, tam...
No oczywiście, to no, nie jest klinika.
Panowie, to wcale
no,
nie jest pewne, że trafi
zdrowia,
do aresztu.
Państwa,
to nie jest oczywiste.
W ramach tej powiedzmy tego... historii penitencjaryzmu wypuszczano ze względu na zły stan zdrowia skazanych, morderców i tak dalej, i tak dalej. Więc ze względów humanitarnych, tutaj jakoś tych względów, jak się państwo nie uwzględniacie. Wydaje się, że nie jest przekonany o tym, że może liczyć na sprawiedliwy proces. No bo na przykład dwa lata po, odkąd już nie jest ministrem, po dwóch latach jeszcze przez nikogo nie został skazany, a już chce się go zamykać, prawda? No tak dla zasady.
No, ale nie, no prokuratura wydała postanowienie o postawieniu zarzutów.
I zatrzymaniu, to było we wniosku, jeśli chodzi o uchylenie immunitetu.
W związku z tym, zatrzymanie.
A zatrzymanie to jest związane z tym, no zresztą mamy tą historię w Polsce. No, niedawno człowiek, którego tam gdzieś tam też podpisał jakąś petycję, był zatrzymany w jakiejś tam sprawie podejrzenia powołania się na wpływy. 11 chyba miesięcy w areszcie, ani razu nie był przesłuchany w tym okresie. W związku z tym, no co, no to jest takie...
Ja ale wiem, o kim pan mówi teraz, bo... Ja
no, nie mówię o bracie pana posła Sellina. Więc to jest taki przypadek, a więc no...
Z tego, co wiem, zwolniony.
Zdarza się, że sędzia wydaje takie postanowienie i panie wydaje się, że to jest nielogiczne i niemożliwe, jednak tak się dzieje.
Michał Urbaniak.
Znaczy, myśmy głosowali przeciwko temu, żeby Zbigniew Ziobro został zatrzymany. Inaczej głosowaliśmy też w kwestii immunitetu, tak? Bo jest ileś spraw, które wydały się naszym posłom kontrowersyjne i uznaliśmy, że w tych tam konkretnych przypadkach ten immunitet należy ściągnąć. Natomiast jeśli chodzi o samo zatrzymanie, to jednak mimo wszystko dalej jest poseł opozycyjny. No nie może dochodzić do takich sytuacji, że teraz dzisiaj jest to Zbigniew Ziobro, a za miesiąc może być jakiś inny poseł, który nie będzie pasować ministrowi Żurkowi.
Dobrze, ale gdybym
że to absolutnie nie powinno być miejsca,
ale gdybym została wezwana do
przedstawienia
zarzutów ja, to nie byłoby w ogóle takiej kwestii. Tak, obywatel przeciętny, jak prokuratura chce mu postawić zarzuty, to zazwyczaj go zatrzymuje.
Ale
albo,
mamy problem
albo
z tym, że w Polsce był nadużywany areszt wydobywczy, że tak jak właśnie wspomniał radny Koralewski, że były osoby, które były zatrzymywane, zatrzymywane i siedziały w areszcie przez miesiące, a nic się nie działo w ich sprawach. Więc pytanie, czy tak powinno być? No teraz to, co będzie ze Zbigniewem Ziobro, jeśli on wróci do Polski, zostanie zatrzymany, no to on będzie robił z siebie męczennika. Więc pytanie, czy to jest też potrzebne w ogóle ekipie rządzącej, jeśli chcą go faktycznie rozliczyć, jeśli chcielibyście go faktycznie rozliczyć, to nie róbcie z niego męczennika, tylko go rozliczcie. Momencik, senatorze. To, że zostały postawione na przykład zarzuty dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, wydaje mi się, że też mogło być nadużyciem, ale to pozwalało wam na to, żeby złożyć wniosek o zatrzymanie.
Dobrze, Adam Gawrylik.
I państwo głosowaliście za tym wnioskiem.
Dobrze.
Jeżeli są nadużyciem, panie pośle, to się w sądzie obronią po prostu. Zbigniew Ziobro nie jest pierwszym, który wyjechał za granicę po to, żeby uniknąć polskiego wymiaru sprawiedliwości. Trwają czynności prokuratury, o których wiemy medialnie, że trwają. Zapewne trwają też takie, o których nie wiemy. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Wierzę, że efekt będzie taki, że pan Ziobro będzie mógł w Polsce przed tymi zarzutami się obronić.
Dziękuję wam bardzo. Ryszard Świski, Adam Gawrylik, Kazimierz Koralewski, Michał Urbaniak.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Kłaniam
się.
Wszystkiego dobrego.
Czołem.
Strefa politycznie kontrolowana.